Narodowe czytanie w Polskim Radiu Białystok. Dziś fragmenty przedwiośnia Stefana Żeromskiego czytają synoptycy z Biura Prognoz Meteorologicznych Białostockiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czyta Tomasz Siemieniuk.
Dotarłszy do najrdzenniejszej Polski, bo do stolicy Warszawy ani po drodze, ani w tym mieście Cezary Baryka nie znalazł szklanych domów. Nie śmiał o nie nawet zapytać. Zrozumiał, że zmarły ojciec boleśnie zen przed śmiercią zażartował sobie. Jednak być może pod wpływem tej naiwnej legendy, a być może pod wpływem głównego jej bohatera, kuzyna Baryki, Cezary postanowił wstąpić na medycynę w Warszawie. Nie miał swych bakińskich papierów, lecz po egzaminie dość pobieżnym został przyjęty i począł chodzić na wykłady. Z zapałem krajał truposze, uczył się osteologii, chemii, botaniki. Pod względem materialnym wiele mu pomógł znajomy ojca nieboszczyka, pan Szymon Gajowiec. Bardzo wysoki urzędnik w nowo kreowanym Ministerium Skarbu. Dał mu bowiem nieetatową posadę w swym biurze i nastręczył bardzo korzystne lekcje języka rosyjskiego w sferach wyższej oficerii, pochodzącej z Galicji. Pan Gajowiec szczególnie rozpytywał się o matkę Cezarego, którą znał był bardzo dawno w mieście Siedlcach. Powielakroć kazał sobie powtarzać o niej wszelkie szczegóły, wszystkie perypetie jej niedoli i śmierć. Cezary z nadzwyczajną dokładnością opowiadał nieznajomemu człowiekowi, a tamten z wytężoną uwagą słuchał. Słuchał ze łzami w oczach, a raz nawet w trakcie opowieści o ostatnich dniach męczeńskich gorzko zapłakał. Cezary nie mógł się domyśleć, czemu to tak jest, czemu ten jegomość, który jego matki nie widział od lat wielu, odkąd kraj porzuciła, tak się losem przyjmuje i wzrusza. Gajowiec, stary kawaler, pedant i zimny służbista, sam mu to wytłumaczył, gdy pewnego razu rozmawiali. Przyznał się w sposób spokojny i zimny, jakby mówił o finansowej sprawie, bez cienia afektacji, wstydu fałszywego i fałszywej czułości i za dawnych swych lat kochał matkę Cezarego. Ją jedną kochał w swym życiu. Był wówczas biednym urzędnikiem w siedleckiej pałacie, to też nie mógł się równać z ojcem Cezarego, który nagle z Rosji przyjechał, otoczony nimbem powodzenia. Wydano ją za lepszego konkurenta. Nic dziwnego. Jacy rodzice mogliby odrzucić podobną partię? Pojechała jako młoda panienka, a oto teraz imię tylko z niej zostało. Sucho zapewnił Cezarego, iż nigdy nie uścisnął ręki jego matki, iż jej słowami nigdy owych uczuć nie wyznał. Raz pewien list, ale to nie należy do rzeczy i nie wpłynęło na sprawę jej postanowienia. Został tylko on, Cezary, cień i podobizna panny Jadwigi, a ma oczy kubek w kubek do matki podobne. Gajowiec chętnie z Cezarym rozmawiał. Zamykali się częstokroć i godzinami wspominali o umarłej. Nie było szczegółu, wzmianki, wersji anegdoty, która by nie interesowała starszego pana, skoro dotyczyła zmarłej. Nie było tematu z nią złączonego, który nużył słuchacza. Cezary znajdował również szczególną rozkosz w rozmowach o matce. Zdawało mu się nieraz, iż tak samo jak Gojowiec widzi ją śliczną, wesołą, że ją poznaje jako pannę Jadwigę, pannę Jadzie, w której do szaleństwa, do błędu kocha się młoko z pałaty i mówi jej wciąż o tym rozmarzonymi oczami. To była nowa postać matki, nowy jej obraz, nowe przemienienie się bolesnej starej kobiety, która go obsługiwała, kijem się podpierając. Tak to z Gajowcem kochali się obaj na nowo, w widmie panny Jadwigi. Ani ta znajomość, ani studia w uniwersytecie nie trwały długo. Wybuchła wojna z bolszewikami. Cezary wstąpił do wojska, jak wszyscy jego koledzy z fakultetu. Nie pałał on entuzjazmem do wojaczki, ani myślowo i przekonaniowo. Pragnął wojować z Sowietami, ale musiał iść w obawie niesławy. Gajowiec, jedyny teraz opiekun i duchowy ojciec, nie powstrzymywał ani odmawiał, choć pozbycie się młodego przyjaciela była dla niego klęską. W ciągu jednej sekundy zdecydowali tę sprawę. Cezary wyruszył w pole. Było niedaleko, tuż pod Warszawą. Widać je było niemal, gdyż dymy płonącego Rodzymina ukazywały się oczom z wysokiego pobrzeża, na którym wznosi się Warszawa. Słychać było huk armatni, dobrze Cezaremu znajomy. Pewnego razu, gdy wojska bolszewickie minęły już spalone miasteczka i docierały niemal do przedmieść Warszawy, a całe miasto dudniło jak bęben od automobilów ciężarowych, od przyciągającej artylerii, dźwięczało od kroku wojsk maszerujących w rozmaite strony, Cezary po mostrze wszedł do kawiarni mieszczącej się w ogrodzie, ażeby napić się wody sodowej. Stoliki były pozajmowane, Obsiedli je panowie i panie przeważnie semickiego pochodzenia. Była to plutokracja miasta Warszawy, która nie poszła śladem najgrubszych w tym zawodzie, lecz pozostała na miejscu. Panowie ci nie rozmawiali już po cichu o tym, co się dzieje. Mówili głośno, może nawet odrobineczkę za głośno, po prostu z krzykiem. Spierali się już tylko pomiędzy sobą o to, jak też zachowywać się będą po wkroczeniu do Warszawy nieznani jeszcze bolszewicy. Jedni przewidywali, iż wszystko będzie dobrze, ułoży się, da się zrobić. Nie takie rzeczy dawało się zrobić, da się zrobić i ta afera. To są barbarzyńcy! Ciskał się pewien grubas w drogich kortach, bawiący się bralokami swojej dewizki, leżącymi na jego brzuchu. To są łobuzy, dodawał rozglądając się dookoła nie bez pragnienia, ażeby sarmaci rdzenni, tu i tam tulący się pod cieniem suchutniczych kasztanów, widzieli, jak on się w takiej chwili ciska. Cezary nie dopuł swojej szklanki. Wojna między Polską i Rosją Sowiecką nie była dla niego upragniona.
Był to fragment przedwiośnia Stefana Żeromskiego w Polskim Radiu Białystok. Czytał Tomasz Siemieniuk.